sumie faktycznie szkoda, że nie nagrywaliśmy. Mój rant o Teen Wolfie mógłby być całkiem fajny.
Kiedy no, indziej? No, jakby...
Pogadamy o serialach kiedy indziej. Ludzie, wink.
Ludzie stracili dobrą 15-minutową dawkę kontentu z twojej strony i mogą być na nas źli, że tego nie puściliśmy, bo nie włączyłem nagrywania, a dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, Justyna opowiadała o filmie Teen Wolf bardzo emocjonalnie i o wydarzeniach z tego filmu.
Whatever, Allison shoots the Nugitsune in the head, it doesn't do anything because obviously, and then a bunch of other characters randomly appear, and the final battle begins.
What is that? Silver! You motherfucker.
Jak wpływają na...
Na memy na Tumblrze.
Tak. Może cię znajdą na Tumblrze. Ciekawe, czy cię znajdą na Tumblrze.
Bardzo proszę. Jestem, mój nick na Tumblrze to Kryptyda. Zapraszam.
No to teraz na pewno cię znajdą. Ja używałem...
Mam awatarka gościa z gry The Quarry, którego bardzo lubię.
Ja używałem Tumblera, jak mi Justyna go pokazała, po czym straciłem dostęp do mojego głównego maila i już mi się nie chce. Musiał dostęp do maila odzyskać, żeby dostęp do Tumblera odzyskać, a to już nie te czasy.
I generalnie jak znajdziecie mnie na Tumblerze właśnie z tego podcastu, to proszę od razu do mnie pisać, żebym wiedziała.
Proszę się przedstawić.
Proszę się przedstawić. To wtedy wszystkich będę odobserwowywała. Bo teraz w ogóle na Tumblerze, a propos, jest w ogóle zasiew. Największym mem teraz na Tumblerze to są seksboty. Bo wróciły właśnie te, kiedyś była taka wręcz epidemia seksbotów na Tumblerze, takich typu, wiesz, że to nie jest, to jest po prostu fake konto i tam wysyłają się jakieś chujowe linki i tak dalej, ale no dziennie chyba zaobserwowuje mnie 5 przepięknych dziewczyn z cyckami na wierzchu, co nie, z różnymi takimi nickami, to są wszystkie boty i jest tyle memów na ten temat, nie? Ja blokujący boty, które mnie obserwują. Przepraszam, ale nie jesteście prawdziwe.
To tylko iluzja internetu.
Dlatego mówię, bo ja w ogóle nie patrzę teraz, kto mnie obserwuje, a kto nie, bo od razu uznaję, że to boty i nawet mi się nie chce już ich blokować, tylko czekam, aż na tyle osób je zgłosi, że po prostu mi poznikają, bo te konta znikną. Bo to już ileż można blokować, co nie? Także jak ktoś mnie zaobserwuje, to proszę od razu do mnie pisać, żebym wiedziała, bo już nawet nie patrzę.
Jest fala takiego skamu. No, te boty też na Instagramie lajkują rzeczy różne. Mhm. A najlepsze ze strony twórcy to mogę się pochwalić, że tyle ile ja współprac dostaję od jakichś amerykańskich firm, gdzie... Jedyną głupią rzecz, jaką robią te boty, które rozsiewają ten spam, żeby się dostać do twojego konta, to jest, że nikt z tych maili, one już są tak generyczne, tylko nazwa firmy się zmienia, że nikt nie ma, kurczę, stopki w mailu ustawiony, że jest z takiej firmy, co nie? Tylko jest, ja już usunąłem. Na przykład Adidas mówi, o, tworzysz filmy na YouTubie, chcemy współpracę z tobą, a ty mówisz, o kurde, dobrze. I tam mówią, jeśli jesteś zainteresowany, to powiedz tak. A ty mówisz, nie, dobrze, że jesteś zainteresowany naszą współpracą. To jest przygotowany scenariusz. A ty odpisujesz, ale ja mówię po polsku, nie o angielsku. Dobrze, wystarczy, że klikniesz w tego linka i pobierzesz scenariusz i zareklamujesz nasz w pierwszych 15 sekundach filmu. Ja mówię, ja tego nie zrobię. Dobrze, jak to zrobisz, to... To daj nam znać.
Ja nigdy nie zapomnę, jak w ogóle a propos skamów, nigdy nie zapomnę, jak mnie próbowali na OLX-ie zeskamować i ktoś mi właśnie napisał na WhatsAppie jakąś taką wiadomość, taką typowo kopiuj wklej, a ja mu w takich krokach wypisałam, jakie błędy popełnił i co mógłby zrobić lepiej, żeby kogoś nabrać. A z kolei ostatnio wystawiłam coś na Facebook Market i też napisało do mnie takie typowe, widać było fake konto. Bardzo zainteresowała mnie twoja rzecz. Czy mógłbym dzisiaj przyjechać po twoją rzecz? Wysłałbym jakiegoś kuriera z jakiejś tam pierdolniętej firmy i musiałbyś tylko podpisać coś tam. bo bardzo chciałbym twoją rzecz. Wiesz, rzecz. Nie możesz napisać po prostu, kurwa, buty. Nie możesz nawet tyle włożyć wysiłków na, żeby słowo rzecz, item, zmienić na buty.
No, pełna fala skamów. Tak. Jeszcze, co było tam? Miałem na myśli? A, że wygrałeś 1000 zł. Podaj mi numer konta do przelewu. Tu jest numer konta. Dobrze, ale musisz mi wysłać 100 zł, żebym miał pewność, że to ty, i prześlę ci 1000 zł. A gość odpisuje, to weź sobie z tej nagrody i wyślij mi 900 zł.
No.
Niestety nie możemy tak zrobić. Czemu? No, to weź sobie 200 i wyślij mi 800 zł. Ja nic nie stracę. Nie, musisz mi wysłać 100 zł, żeby potwierdzić, że to ty, bo nie mogę wysłać to jakiejś obcej, randomowej osobie. Albo te skamy typu, jesteś tam 1000 osobą, która odwiedziła naszą stronę, wygrał pan iPhone'a 7, czy tam 6, bo to były stare te strony.
I te przypomina mi się Glass Onion. A jest jakaś nagroda? iPad.
I te fanfary, co ci tam na cały ekran wyskakują.
Tak. Ach, no. Skamy.
Skamy i boty, i sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja połączona ze skamami. To jest chyba wojna maszyn, kur.
No, połowa z tych botów, które mnie obserwują na Tumblerze, to jest jakaś tam Brittany z tego i tego miasta. Pierwsze 70, coś tam 70, czy tam procent najbardziej popularnych na OnlyFans. A ja mówię, Brittany, gdybyś wiedziała, że jedyną osobą na OnlyFans, którą kiedykolwiek zasubskrybuję, jest Markiplier, to byś sobie odpuściła.
A on otworzył konto na OnlyFansie.
No, a jak myślisz, dlaczego założyłam profil?
Rozbił bank.
Markiplier to jest jedyny mężczyzna. Jedyny na całym świecie. I nawet z moją dziewczyną mamy ten. To się nazywa Hallpass, co nie? Hallpass to jest coś takiego, że ustalasz sobie jakiegoś celebrytę, z którym jeżeli będziesz miał okazję się przespać, to wyrażasz zgodę i w drugą stronę, nie? Jest ze swoim partnerem. No. Moim Hallpassem jest Markiplier.
Oh, fuck!
Uwielbiam go. Jednego posta wykupiłam z ciekawości.
A tam się nie kupuje subskrypcji, tylko posty?
Nie, subskrypcja jest darmowa, natomiast żeby odblokowywać content, to płacisz za zdjęcia. Zależy chyba też kto, jakie konto, nie? Ale generalnie mam darmową subskrypcję i tam jednego posta zobaczyłam. I powiem ci sztos.
Czyli mówisz, że...
Ale fajnie, bo to wszystko idzie na akcje charytatywne. A on, on jest w ogóle bardzo kreatywny. To nie są takie jakieś takie nudesy, że on sobie po prostu kurwa stoi czy coś. Tylko to są wszystko takie w ogóle jak z kosmosu, co nie są tak poprzerabiane i porobione, są zajebiste. Nie będę mówić, bo generalnie wiesz, to wszystko idzie na akcje charytatywne. Jak ktoś chce zobaczyć, to trzeba zapłacić i wtedy szpital dostaje pieniążki. No.
Kobiety jak nudesy wysyłają, to są kreatywne, ale faceci to tylko 20-kilowe jajo na taczce. Nawiązując do poprzedniego odcinka.
Tak, masz rację.
Bo tutaj, drodzy słuchacze, zaskoczyliśmy was i nagrywamy 2 odcinki przy jednym posiedzeniu, czyli wow. Na pewno macie zagwarantowane 2 godziny głupiego gadania. Znaczy my głupio gadamy, wy słuchacie, więc... Ale już na przykład nie ma stawki, co cię złego... co strasznego cię spotkało w te ostatnie 15 sekund, jak się nie widzieliśmy. Ja na przykład zrobiłem sobie kawę i zjadłem banana, ale to nie są straszne rzeczy.
Ja też zrobiłam sobie kawę i... A mi się przytrafiło coś strasznego.
Mi też.
Bo zrobiłam... Kurwa, Mariusz, my się nie możemy nawet spuszczać siebie wzroku na 15 kurwa sekund. Ja musiałam sobie zrobić, mam taką tabletkę z elektrolitami, taką rozpuszczalną. Musiałam ją sobie zrobić w kubeczku zamiast w mojej butelce, bo zorientowałam się, że zostawiłam moją butelkę w pracy z wodą. Moją kochaną butelkę do wody. Więc będę musiała ją, a jutro rano mam na 6:30 rano do pracy kolejne straszne rzeczy, więc ją sobie jutro rano po prostu odbiorę.
Też mam na 7:00 pracę. To jest też jedna straszna rzecz, która jest cykliczna co tydzień, bo jutro jest poniedziałek, więc będziecie słuchać sobie podcastu. A druga straszna rzecz, która mi się zdarzyła przez te 15 sekund, jak się nie widzieliśmy, to mi się kawa skończyła.
Jakby... A jaką w ogóle masz kawę? Jaką robisz sobie, sypaną, czy...
Znaczy ja nie piję kawy. Mhm. Ona jest tylko po to, żeby moja miała dostęp do kawy. Ale od czasu do czasu sobie lubię zrobić, tak jak teraz zrobiłem. I to Chibo, mam Chibo niebieską sypaną. Mhm. Ale od firmy na święta...
Kurwa. O, uwaga.
W sumie to jest kłamstwo, że mi się kawa skończyła, bo mam całe opakowanie kawy. I tak jak można na tego narzekać na korpo i na ciężkie życie pracownika administracyjnego, czy tam pracownika biurowego. Ostatnio takiego mema widziałem, że babka mówi, pracownicy biurowi, możecie mi w końcu powiedzieć, co wy robicie przez cały dzień? Jest taki gość, który jest wywalony, siedzi sobie na telefonie, i od czasu do czasu myszką poruszy, że jest aktywny. I ja mówię, tak, to ja się utożsamiam z tym, bo to jest to, co pracownicy biurowi robią. Czyli ciężko pracują.
What the fuck do you do at an office job?
Nie, tak jak w każdej pracy są dni, gdzie nie ma czasu w ogóle... odpocząć, a są takie dni, gdzie nie ma nic do roboty.
Ale to jest prawda. Ja na przykład wczoraj przyszłam do pracy o 12, a impreza, na której byłam i na której chłopczyk dostał padaczki, była dopiero o 18.30, także od 12 do 18.30 po prostu chodziłam sobie w kółko i gadałam z kim miałam ochotę gadać, piłam kawę, składałam serwetki. Także.
No i wracając, dostałem od firmy prezent na święta i mam taką fajną kawę. Mam odbicie lustrzane, więc... To jest...
I to jest sypana, abys, tak?
To jest w ziarnach. Dlatego mi się kawa skończyła, a ja nie mam młynka do kawy.
Młynka. To trzeba zainwestować w młynek do kawy.
Metoda parzenia espresso, Etiopia, Kolumbia.
Nice. Ale co, dostałeś tylko kawę?
Nie, dostałem taką całą paczkę świąteczną, gdzie jest świeczka zapachowa, pierniki, czekolada taka kraftowa, butelka wina... I kawa, i premium rodzynki. Nie wiem, co zrobić z rodzynkami premium, bo mam je
ciasto
jeszcze
upiecz.
Nadal. Kurczę, jakbym nie mam piekarnika.
Nie masz piekarnika?
Nie mam piekarnika. Ja mam małą kawalerkę. Nie było
ja
mnie
też.
Stać na piekarnik.
A, no dobra, okej.
Okay. Więc...
Ja to w ogóle się zrobiłam teraz mistrz gotowania i mam... Zrobiłam sobie ten... Kupiłam sobie
Kupiłaś zeszyt. Termomiksa?
Nie. Robię, produktuję sama. Mam zeszyt z przepisami, które lubię. Mam już tu wypisane dwa przepisy na różne chleby, które nauczyłam się piec. Ciasta zaczęłam piec, także chrząka się ze mnie robi.
Dorosłość.
No. Ja z kolei dostałam na święta bonus w postaci karty, takiej gift card na 50 euro do wykorzystania w najróżniejszych sklepach i kupiłam sobie bardzo dorośle czajnik i toster. I toster już kurwa zepsułam.
O.
Ale naprawię. Nie zepsułam w taki sposób, że nie da się naprawić. Ogarnę. Tylko po prostu byłam niecierpliwa i zamiast kliknąć na guzik, który te tosty wytegowuje, to zrobiłam i pękła sprężynka.
Nie, to ja też kupiłem ostatnio toster i teraz muszę zainwestować właśnie w młynek do kawy, żeby spróbować tą kawę w ziarnach. Nie jestem kawoszem, jestem herbaciarzem bardziej. Wolę herbaty od kawy, ale...
Ja niestety jestem kawoszem dużym.
Człowiek jest dorosły, od czasu do czasu się napije tej kawy. Tak więc, Justyna, witam w kolejnym odcinku Horrendum.
Horrendum, od angielskiego słowa horrendous. Według słownika PWN jest to wszystko, co powoduje odrazę, strach lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy.
Oh my god!
Ale buczeruje to intro. Strach, odrazy lub oburzenie. Tak, dobrze.
kiedyś nadejdzie taki odcinek, że ja powiem intro i wszyscy będą zdziwieni.
Do tej pory chyba się jeszcze to nie zdarzyło, to byłam zawsze.
Nie, nie. No. Nagrywaliśmy, to jest 40, nie tak? 38 odcinek? 48? Nie umiem liczyć. Tak ten czas leci. No. Ogólnie kończymy czwarty sezon, a w marcu powinniśmy zacząć piąty naszym szykiem. Żeby później zrobić przerwę wakacyjną, później jest miejsce na przerwę świąteczną, ale to...
Zobaczymy, jak będzie.
O kurde, komputer mi zamarzł.
O!
O! O! O! Justyna, pokaż ręce. Dobra, jest dobrze.
Pokaż ręce. Nie strzelaj.
Więc witamy w 8 odcinku 4 sezonu Horrendum, w którym przedstawiam temat ja. I temat jest krótki, on jest bardziej do dyskusji niż do przekazywania. I to jest rzecz, Justyna, która zdarzyła się nam za czasów naszego życia, więc to nie jest jakieś średniowiecze. To jest coś aktualnego.
O kurczę.
Dobra, aktualnego nie, bo to się zdarzyło w 2016 roku, ale byliśmy na tyle świadomi, że przeżywaliśmy tą całą sytuację. A natomiast, żeby już was nie trzymać w niewiedzy, znaczy wy wiecie, bo czytacie tytuły odcinków, Justyna nie wie, jaki to jest temat. Porozmawiamy sobie o epidemii strasznych klaunów z 2016 roku, bo wymyślając temat na odcinek, chciałem nawiązać do tych strasznych klaunów i szukałem w ogóle jakiejś historii morderczych klaunów, po czym znalazłem historię jednego morderczego klauna, która była krótka na 3 zdania i musiałem jakby rozszerzyć temat na godzinę czasu.
Znaczy, z tego co pamiętam, to my nawiązywaliśmy do tego bardzo krótko w tym odcinku, w którym gadaliśmy o tym, czemu się boimy klaunów, ale nie mówiliśmy o tym jakoś tak dogłębniej.
Nawiązaliśmy... Pierwszy odcinek naszego podcastu był o klaunach.
Ale on był bardziej taki ze strony psychologicznej generalnie.
Z tu moment, nie wiem, walcz albo uciekaj, prawda? To nie jest takie, o nie.
Albo paraliż, bo są trzy.
Czuję niepokój i mam gęsią skórkę, bo celujesz we mnie tym.
Ale pan jest straszny.
Prawda? Nie wiem, co mam myśleć, ojej. Mam ciarki.
Taki zamaskowany.
To już... Okej. Więc tak.
Poczekaj, sorry, że ci przerwę. Dlatego nie możemy tego prowadzić na poważnie. Też z groźną muzyką. Mordercze klauny z Ameryki. Wow. Nie, to po prostu nie wyjdzie w nie naszym wyjdzie. Wykonaniu.
Co powoduje u nas strach.
A nie ze strony tego?
Nie ze strony epidemii.
Czy Johna Wayne'a Gracie'ego?
Też o tym mówiliśmy.
No to tak, no więc... psychologiczny aspekt, czemu boimy się klaunów, mamy przerobiony w pierwszym odcinku.
Jeżeli chcecie się przenieść do czasów, kiedy nagrywaliśmy ziemniakiem i kalkulatorem, to możecie sobie odsłuchać ten odcinek. Ale bardzo lubię, mam do niego duży sentyment, jest dobry i ma dużo wyświetleń z tego, co pamiętam.
Tak, to jest najlepszy odcinek Horrendum, bo to jest pierwszy odcinek. Pomijając zerowy odcinek, ale to jest pierwszy odcinek. I jak już się bawimy w statystyki... Kurde, Shapeshifterzy z całego świata, czyli ostatni nasz odcinek, ma 1300 wyświetleń. On poleciał gdzieś, kurde, głęboko.
Bo ludzie już nie mieli co oglądać. I cały czas wracali do tego ostatniego.
Czemu wszyscy boimy się klaunów? On ma 2253 wyświetlenia.
Wow.
Został opublikowany 11 listopada 2020 roku. Ładna data, 11.11.
Wow.
No i to jest nasz pierwszy odcinek i tam sobie opowiadamy, że klauni noszą make-up i ich wyraz twarzy jest fałszywy, bo cały czas się uśmiechają, przez co my mamy jakieś problemy z zaufaniem do tych jednostek. To w skrócie
tak
pamiętam.
Tak samo jak kostiumy furzystów. Też są czasami napawają mnie lękiem. Gdzie do całej tej community w ogóle jakby nic nie mam zupełnie. jak to różne community, ale powiem ci, że gdybym gdzieś tak w nocy szła i zobaczyłabym takiego furasa randomowo stojącego gdzieś w tym, w jakimś, wiesz, zacienionym tym, z tym takim pustym uśmiechem na masce, to bym się posikała ze strachu.
Więc w 2016 roku, przed tym całym kryzysem, który mamy i...
Podoba mi się, jak stwierdziłeś, nie wchodzę nawet na temat furasów, lecimy dalej.
Bo ja nie mam nic do powiedzenia na temat furasów, no fajnie są, no i tyle, no jakby nie znam osoby, które... Nie, dobra, znam osoby, ale ja nie utrzymuję tak kontaktu z furasami.
Ja generalnie szanuję w chuj,
Czemu się czuję, że każde moje słowo to jest nadepnięcie na minę furasa? To jest taki temat tabu, o którym nie chcę mówić, dobrze?
Tabu!
Nie mówmy o furasach. Nie mam nic do nich.
I nagle znowu pojawia się taki, wiesz, taki czerwony ten na twoim czole od snajpera.
Taki wilk na tym, na dachu, kurde.
No nie, ja najbardziej, tak tylko jeszcze szybko wspomnę, mi się najbardziej podoba, jak ten, nawet nie wiemy w jakich miejscach, w sensie jest tak, wiesz, jest ich tak dużo po prostu w tym community, że pracują w takich najbardziej, nawet wiesz, czasami w jakiś gdzieś tam w NASA czy coś, i z tego co wiem, to było kilka takich małych naklejek frasów, które gdzieś tam poleciały w kosmos czy coś, i widziałam takiego posta na Reddicie, co jest po prostu mistrzostwem świata dla mnie, to jest cudowne.
No jakby, wiecie, no hobby jest różne, tak, spotykamy ludzi na co dzień i najczęściej oni nam nie opowiadają o hobby. Ja na przykład w pracy się nie chwalę, że nagrywam podcast i gadam o jakichś głupich, strasznych rzeczach, bo jeszcze by mnie zaczęli słuchać i bym miał przypał w robocie. No ale na przykład byłem dość głęboko w grupie LARPowców. To też są, wiesz, ludzie normalni, którzy po prostu cały rok czekają na to, żeby napić się alkoholu ze znajomymi tam z internetu i pobawić się, że się świat kończy i, nie wiem, podgrywać sobie jakieś scenki, czy wczuć się w jakąś postać, nie wiem, łowcy czarownic i innych takich rzeczy. I oni robią to raz do roku na tydzień czasu i są zadowoleni i później wracają. Najczęściej tam przyjeżdżają rodziny z dziećmi, to nie dość, że dorośli się bawią, to jeszcze dzieci się bawią. Więc, no...
My nie mamy prawa generalnie krytykować żadnych fandomów, bo sami jesteśmy totalnymi nerdami.
Ja też
jestem roleplayerką, gram w D&D co tydzień.
Ja
i
nie
czuwam
krytykuję...
się w 110%.
Justyna, ja nie krytykuję furasów, po prostu jestem o nich roz...
Nie, ja wiem, ja nie mówię, że krytykujesz, tylko tak mówię generalnie, co nie?
Po czym poświęciliśmy 5 minut podcastu na temat, że nie rozmawiamy o furasach, mówiąc o furasach. To jest, kurczę, hipokryzja. Jakby nie lubię hipokryzji, ale czasem się tak zdarza, że nie chcesz mówić o czymś, po czym o tym mówisz.
Justyna wyciąga cię na scenę i celuje w twoją twarz reflektorem i mówi: opowiadaj o furasach natychmiast.
O Jezu, jakbyśmy mieli horrendum na żywo na jakimś tym, na jakimś evencie.
Od razu kazałabym ci mówić o furasach. Natychmiast. No Mariusz, co myślisz na temat furzystów? Po czym twój wzrok tak powoli przenosi się na widownię i tak tylko widzisz w niektórych tylnych rzędach takie maski.
Siedzące,
tak. Takiej, wiesz, takiej ciszy, taki rządek, nie? I na ich koszulkach z przodu tylko takie, wiesz, litery układające się w horrendum, bo mamy fanów w ogóle. Boże, jeżeli ktoś jest furzystą i nas słucha, proszę, proszę napisać o tym w komentarzu. Jestem tak bardzo ciekawa, czy słuchają nas jacyś furzyści.
Ja też. Jakby szanujemy was. Ja szanujemy
wszystkie osoby. I proszę napisać, jaka jest wasza fursona. Jakie byłyby nasze? O mój Boże, jakie byłyby nasze? Chcę wiedzieć.
Ja postaram się nie manipulować teraz słuchaczami i nie będę mówił, na co wyglądamy, bo też jestem ciekawy.
Okej. Dobra, kontynuujmy.
kontynuujmy temat z 2016 roku. Chodzi mi o to, że musicie wziąć pod uwagę to, że przed tym całym kryzysem, bo to jest bardzo ważne, kryzys, który się zaczął w 2020 roku, jakby odciął nas od świata internetu i mamy teraz takie eventy dość poważne, jak kryzys gospodarczy, pandemia i inne tego typu rzeczy. Ale sięgając pamięcią, co my robiliśmy przed kryzysem? Ludziom odpierdalało. Zacznijmy od chyba 2018 czy 2019 rok. Ludzie robią rajd na Areę 51. Wydarzenie na skalę światową.
The US Air Force is warning more than 1 million people not to try and raid Area 51.
The Facebook page Storm Area 51 was actually started as a joke.
The internet buzzing right now. Our very own Joe Bartels.
Tam przyjechało chyba z, nie wiem, z 5000 osób pod bazę wojskową. W tym furzyści też. I ludzie biegali w stylu anime przed...
Naruto Run.
Tak, Naruto Runa robili przed żołnierzami, którzy mieli karabiny. Żołnierze musieli robić plan działania na temat inwazji nerdów na Areę 51, co oni mają robić, jak jednak oni się dostaną. I tam był, pamiętam tego mema, jak taki wojskowy robi prelekcję poważną i pokazuje na style ataków Naruto Run furzyści. Ludzie, co słuchają podcastu Horrendum. No i to robiliśmy przed kryzysem. To jest bardzo ważne, że ludziom chyba odpierdalało już od tego.
I
w 2016 roku, jak dobrze pamiętacie, musicie to pamiętać, bo to było 4, 5, 6, 7 lat temu. Jezu. 7 lat temu mieliśmy epidemię strasznych klaunów. Czyli nagle z dupy wszyscy, może nie wszyscy ludzie, ale wszystkie klauny postanowiły masowo pojawiać się w social mediach i masowo straszyć ludzi. W Ameryce, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, nawet w Polsce był sławny klaun z Koszalina.
Fuck! No! No! Go! Go!
No!
Get the fuck out of here! Shit!
Hey! Hey! What are you doing?
What the?
I think he's coming.
Get inside.
He's right fucking
what
there!
What the fuck?
He's right there!
Holy shit!
Is that a fucking clown? My man!
Is that a fucking clown? What the fuck?
Więc... ludziom odpierdoliło. Nie wiadomo dlaczego. I zaczęli straszyć ludzi na ulicy. W jakich my czasach żyliśmy przed tym kryzysem? Czasy pranków, gdzie był pies pająk, straszne klauny, atak na Areę 51 i inne tego typu dziwne rzeczy, o których
będą
zapewne
o tym mówić
nie słyszałem.
W książkach do historii. Kiedyś.
Na pewno.
O tym uczyć w szkołach.
Więc jako, że chciałem nawiązać do tematu klaunów, a nie mogłem znaleźć jakiegoś morderczego klauna, to chętnie się zagłębiłem w tą genezę strasznych klaunów, dokładnie epidemię z 2016 roku i po prostu zacząłem drążyć, czemu to się wydarzyło. Bo mnie też to ciekawi. Ja pamiętam, był taki... taka fala strachu, gdzie te klauny zaczęły się
oglądałam
masowo
dużo
pojawiać.
Oglądałam kompilacje filmików na YouTubie, pamiętam, z różnych takich tego typu właśnie, nie wiem, rodzina jadąca sobie gdzieś wieczorem samochodem i właśnie nagle wyskakuje ci na ulicy taki klaun z, nie wiem, z kijem baseballowym czy coś.
Albo z nożami, co nie?
No.
Więc naprawdę.
Wiesz, jakim... ile z tych to jest taka też trochę masowa histeria generalnie, nie? Z tym, że masowa histeria to jest taka, kiedy nic się nie dzieje, a ludzie panikują. Natomiast nie wiem, czy można to tak w 100% określić mianem masowej histerii, skoro faktycznie się działo. Tylko ile z tego, na jaką skalę się działo, to też pozostaje trochę niewiadome, bo ile z tych filmików albo reportaży było fejkowych dla atencji, to też nie można stanie nie stwierdzić, nie?
No, tak. Dlatego to się nazywa profesjonalnie w artykułach epidemia strachu, czy epidemia strasznych klaunów, gdzie ludzie już po pewnym czasie no już się zaczęli bać o swoje życie. I tutaj mam parę historii na ten temat. Dokładnie to chyba jedną. Dobra, zacznijmy od genezy. O kurwa, spadłem. Nie mogę się bawić nogami.
Mam parę historii na ten temat, a dokładnie to jedną.
Zostałem zestrzelony.
Przez spurzystę. Tak.
Więc geneza. W 2016 roku na świecie zaczęły masowo pojawiać się wydarzenia z udziałem strasznych klaunów. Wydarzenia te były na tyle częste i niepowiązane ze sobą, że zostały nazwane epidemią strasznych klaunów lub inwazją klaunów, klaunową paniką, czy też szaleństwem klaunów. Straszni klauni zaczęli pojawiać się na początku sierpnia w USA. Na początku każdy myślał, że jest to akcja marketingowa promująca nadchodzący film Stephena Kinga. Jaki to film, Justyna?
To.
Co? Nie mogę się powstrzymać, tak. Wtedy było głośno i to było przed premierą tego Stephena Kinga.
Czego?
W którym pojawia się postać strasznego klauna.
Hello.
I każdy myślał, że to jest akcja marketingowa i w sumie słusznie, bo jednak pierwsze wydarzenia prowadzące do strasznego klauna trzymające czarne balony w Green Bay w stanie
Wisconsin.
Był to chwyt marketingowy promujący krótkometrażowy film Gags stworzony przez miejscowych studentów. O. Więc pierwszy klaun, który się pojawił, był chwytem marketingowym filmu, ale nie tego filmu, który nadchodził, tylko filmu krótkometrażowego, o którym nikt nie słyszał. To tak jak my byśmy zrobili akcję marketingową horrendum i nagle cały świat by dostał pierdolsza.
Jakby Stephen King potrzebował zatrudniać jakichś randomowych klaunów, którzy będą, jakby jego własne nazwisko nie wystarczyło na akcję marketingową.
Więc jednak później pojawianie się klaunów w całym kraju nie miały nic wspólnego z tym filmem. Niektóre klauny stały tylko na poboczu i straszyły przejeżdżających ludzi, czyli to, co mówiłaś, że po prostu klaun sobie stoi, jakaś rodzina sobie jedzie. Inne goniły swoje ofiary nocą po mieście. To już jest, kurczę, większy taki...
To jest level już wyżej.
A teraz level najwyższy, jednak zdarzały się też incydenty z użyciem przemocy. Jesteś gotowa na to? Trochę horrendum wprowadza trochę straszny klimat, bo mówimy o strasznych rzeczach, które wydarzyły się niedawno, czyli to jest to, co próbujemy uniknąć w naszych tematach.
Niby tak, ale z drugiej strony jest to, wiesz... To już jest jakiś historyczny moment, co nie?
No, 7 lat temu to jest jakby dobry motyw, żeby wspomnieć.
Wiesz,
o...
poza tym naprawdę jest różnica między komercjalizacją tego totalną i używaniem nazwiskiem ofiar i robieniu siana na czyjejś tragedii, a między po prostu mówieniem o jakichś wydarzeniach w skrócie tego po prostu, żeby jakiś kontekst czasowy przedstawić, nie?
Tak, a musimy o tym wspomnieć, żeby powiedzieć, że to nie był tylko głupi żart w internecie i że te klauny, niektóre, wiesz, niektóre stały na poboczu w ramach tej całej akcji internetowej trendu na TikToku, żeby zdobyć wyświetlenia i followersów.
I tak dalej, no.
Niektórzy robili pranki, są te śmieszne pranki, gdzie gościu jest morderczym klaunem, wyskakuje na gościa, a gość po prostu wyciąga nóż i mówisz, wiesz, zaczyna gonić tego klauna, a ten klaun, to tylko prank, it's a prank, bro, it's a prank, no, więc... Era pranków się skończyła, jakby została zakazana, bo była szkodliwa społecznie. A jest odsetek takich pranków, które poszły za daleko i stały się tragedią. Więc istnieje gdzieś osoba, na pewno dużo, bo już o tym mówiliśmy, istnieją osoby na świecie lub istniały, które zostały zamordowane przez strasznych klaunów. Więc takie rzeczy się dzieją. Co i to jest trochę straszne. Mhm. Bo bycie zamordowanym to jedno, a bycie zamordowanym przez strasznego klauna to drugie. To jest wyższa szkoła klaunów.
Lista najmniej ulubionych śmierci.
Tak, nie chciałbym być zamordowany przez...
Ale co, będziesz mówił o jakichś przykładach, czy po prostu teraz mi mówisz, że były osoby zamordowane?
Znaczy mam przykład.
Okej.
Czekaj. W Pensylwanii zgłoszono, że nastolatek został zamordowany przez osobę w masce klauna. Jednak później dochodzenie dowiodło, że ofiara miała maskę klauna na sobie. Czyli to był reverse prank.
O nie.
Więc
o nie.
Ktoś się przebrał za klauna i niestety został se zabity.
Ale to smutne.
Mówiąc językiem młodzieżowym, pranks go wrong. Czy coś w ten desen. 2 tygodnie później w Verberge w Szwecji klaun zasztyletował nastolatka. To już jest drugi rewers. To już jest właśnie to, że klaun kogoś zamordował. Od tego wydarzenia nazwa plaga strasznych klaunów zmieniła nazwę na epidemię morderczych klaunów. W infolinii na tej niebieskiej linii, tam Child Line, pracownicy zaczęli dostawać dużo telefonów od przerażonych dzieci, które były zaniepokojone klaunami. A, i wiem już do czego chciałem nawiązać. Jak robiłem epizod o klaunie, to znalazłem gościa, który miał fuchę taką, że straszył dzieci za pieniądze. Więc rodzice wynajmowały klauna i on straszył niegrzeczne dzieci. Jego najbardziej takim wiralowym filmikiem jest to, jak gościu w środku nocy wychodzi z pudła na pościel, spod łóżka. I jest taka mała 7-letnia dziewczynka, która dawała w kość rodzicom i oni zatrudnili sobie takiego klauna i gościu o 2 w nocy się wysuwa z tego podłóżka i tak wstaje i tak staje nad tą dziewczynką i się kończy film. Zapewne dziewczynka się obudziła i ma traumę do końca życia.
Parenting 101, co nie? Nie potrafisz sobie poradzić ze swoim dzieckiem, zrób mu taką traumę, że będzie o tym gadało za 15 lat na terapii. Ja pierdolę.
I to
aż mi się nawet ciężko z tego śmiać, jestem tak po prostu zniesmaczona.
I to było przed epidemią klaunów. To było 2014, 2015 chyba, jak ten klaun masowo straszył dzieci za pieniądze. Więc później pomyśl sobie, że w 2000...
Boże, co za skurwiały zawód w ogóle, wyobrażasz sobie za czymś takim robić pieniądze na robieniu dzieciom traumy.
Ale pomyśl sobie, że masz 7 lat, w 2014 wychodzi spod łóżka klaun i boisz się zasnąć i masz tremę. Masz właśnie psychę zjechaną i 2 lata później masz lat już 9, 10 i nagle w wiadomościach zaczynają się pojawiać mordercze klauny. To jest motyw.
A wiesz, jak ja sobie czytam czasami o tym, jakie wydarzenia w dzieciństwie mogą wywołać późniejsze zaburzenia, czy tam jakieś depresyjne, czy jakieś maniakalne, czy cokolwiek, to o wiele mniej intensywne rzeczy potrafią ci zrobić traumę na bani niż klaun wychodzący spod twojego łóżka w środku nocy, więc nawet nie wyobrażam sobie, co coś takiego zrobiło na głowie tym dzieciom. Bo mówię, starczą o wiele mniej intensywne wydarzenia, żeby gdzieś ci zryło beret, nie?
Powiem ci tak, ja mam takie doświadczenie, że pamiętasz Ronalda McDonalda?
Tak.
I te ławki z Ronaldem McDonaldem. Tak. Jak miałem 7 lat i mnie ojciec mnie zabrał w niedzielę do McDonalda, taki świąteczny obiad i siłą mnie posadził na kolanach tego Ronalda McDonalda. Ja byłem tak straumatyzowany, że bałem się klaunów do 15 roku życia, gdzie potem Adrian się ze mnie śmiał, że się boję klaunów i przestałem się bać klaunów, bo stwierdziłem...
Presja społeczeństwa powodowała, że twój lęk minął.
Samo siedzenie na... Ja wtedy jako dziecko nie rozumiałem, że to jest makieta, że to jest posąg. Dla mnie on był prawdziwy. Jak go widziałem w reklamach, jak go widziałem na billboardach, to była żywa istota. Dla mnie do tej pory, ja mam 30 lat prawie, dla mnie mapety są żywe. Dla mnie mapety, one no, istnieją.
Tak. No tak. No.
Bo mają interakcje poza swoim show i ogólnie mapety były wzorowane, że one prowadziły teatr, one prowadziły show, to był ich biznes. I one się spotykały z innymi celebrytami, mają swoje filmiki na YouTubie, swoje konta na Facebooku, swoje własne świadomości i dla mnie do tej pory one żyją.
Jup.
Te kukiem.
Orendum bawi i uczy. Mapety to jest tylko inny gatunek.
Tak, stworzeń.
Stworzeń.
Ale kocham mapety. Ja jestem Saków, fanem. Jestem fanem mapetów numer
Uwielbiam.
Jeden.
Wszystkie filmy, w których jest jeden aktor, a cała reszta to mapety.
Jest genialne. To...
Najlepszy rodzaj filmów. Oglądałeś ten Plus 18? Ten taki...
Mapety?
Boże. Melisa... Coś
muszę...
Tam, jak ona ma?
Chyba sobie dzisiaj wieczorem obejrzę.
Melisa McCarthy.
Tak, wiem o co chodzi. To są mapety dla dorosłych, gdzie jest film kryminalny, gdzie mapety rozwiązują zagadkę morderstw.
Oglądałam to z moją mamą, jest sztos. Jest naprawdę zajebisty.
I mapety jakby... umierają.
Melissa McCarthy to jest jedna z moich w ogóle ulubionych komediowych aktorek, jest genialna.
Więc no, dzieci mają strasznie bujną wyobraźnię, więc dla nich większość rzeczy jest rzeczywista, więc pozdro dla dzieci, które mają traumę w czasach epidemii klaunów. W sumie pomyśl, dobra, wracając do tej dziewczynki, która została w 2014 przestraszona przez klauna, który wychodzi z tego, z podłóżka. W 2016 dostaje wiadomość od mediów społecznościowych, że jest epidemia morderczych klaunów, a w 2015 widzi, jak klaun stoi pod jej oknem na przykład. To są 3 lata ciężkiej traumy, gdzie te klauny istnieją w twoim otoczeniu.
Mhm. I są realnym zagrożeniem. Realnym. Nie.
Tak.
Nie możesz w tym momencie, nie ma czegoś w stylu to tylko w filmie, czy to tylko w twojej głowie, nie martw się, to tylko był koszmar. Tylko masz centralnie najpierw klauna, który ci kurwa wychodzi z podłóżka fizycznie w twoim pokoju, a potem masz fizycznie klauny, które latają i straszą ludzi.
Pojebana sytuacja.
To jest jakieś dobre podsumowanie generalnie. Pojebana sytuacja.
Właśnie chciałem taki, kurczę, temat do dyskusji, bo to jest naprawdę... To się wydarzyło 7 lat temu. My byliśmy świadomi tego. My cisnęliśmy z tego bekę, bo my jesteśmy Polakami, więc jakby mieliśmy jedynego strasznego klauna z Koszalina, który też zyskał wielką sławę. Ludzie takie ogromne wyświetlenia na tym trzaskali. Mm-hmm. Boxdel, ten DJ Palasite, Wardenga. To, tam, wiesz, youtuberzy jeździli w ogóle, żeby rozwiązać zagadkę tego tajemniczego klauna. To się stało taką grą terenową.
Mm-hmm.
O Jezu. No, ale wracając, że zostać zamordowanym przez klauna mordercę podczas epidemii klaunów, to trzeba mieć naprawdę wskaźnik pecha na takim minusie, że... czy na plusie. Masz pecha na plusie, to masz większego pecha
to
niż
masz większego pecha.
Minus i minus daje plus, tak?
Tak.
Czyli jak masz pecha na minusie, to masz szczęście na plusie.
Tak. Matematyka z horrendum.
Dobra, wracamy
do... się z nami do matury.
Wracamy do zasztyletowanych nastolatków. Dobra, od tego wydarzenia nazwa Plaga Strasznych Klaunów zmieniła nazwę na Epidemię Morderczych Klaunów. W infolinii Childline pracownicy zaczęli dostawać dużo telefonów od przerażonych dzieciaków, które były zaniepokojone klaunami, tak jak mówiłem wcześniej. Nie tylko klauni polowali na ludzi, to jest też ważny aspekt tej całej epidemii klaunów. Nie słyszałaś tego?
Nie.
Dobra. Nie tylko klauni polowali na ludzi, ale też ludzie zaczęli polować na klauny.
A, tak. Aha.
Jeden z takich przypadków byli studenci z Pensylwanii z Uniwersytetu State University and Michigan State, którzy nocą jeździli po kampusie i szukali złych klaunów. Czyli to już jest ten rodzaj reverse, że nastolatkowie w aucie opancerzeni, zabezpieczeni w noże i w kije baseballowe, szukali takich klaunów i po prostu chcieli im wpierdolić. I są
wiesz
filmiki
co?
W internecie, widziałem.
Powiem ci, że moim zdaniem to jest coś w stylu... Jak naważyłeś sobie piwa, to teraz je wypij generalnie. Jak ktoś stwierdza, że czuje się bezpiecznie, strasząc ludzi i paradując w kostiumie klauna, to moim zdaniem powinien być gotowy na to, że pojawi się ktoś, kto będzie chciał mu spuścić wpierdol. Każdy, kto chce kogoś przestraszyć, powinien być gotowy na to, że może dostać wpierdol.
Tak.
Bo wpierdol bardzo często jest reakcją obronną. Fight or flight. Ktoś spierdala albo ci wpierdala.
Powiem ci, że ten artykuł był jakby tak negatywnie nacechowany, że ludzie sobie jeździli i szukali tych klaunów, żeby ich pobić, ale z drugiej strony jak oglądamy horrory czy tam slashery, to zawsze się zastanawiamy, czemu oni nie walczą z tym kurczę
tak,
mordercą,
zwłaszcza, że
nie?
Bardzo często jest to grupa powiedzmy 7 osób i masz jednego mordercę. No nie mówię tutaj o mordercy typu Jason, który jest nieśmiertelny, umie się teleportować i wiesz,
no,
i
ale
w ogóle... tylko mówię tu o takim zwykłym ziomku. Człowieku. No przecież jak go pierdolniesz, to go zaboli, nie? A jak jest was siódemka, czy nawet piątka, czy czwórka, to jest was więcej.
Więc tutaj studenci pomyśleli, że zrobią reverse i polowali na klauny. Widziałem parę takich odcinków nawet, gdzie przyjechali pick-upem, wychodzą w piątkę i klaun biegnie w środku lasu i ucieka. Słońce wędruje, my wędrujemy wokół słońca. Ogólnie to nie stoimy w przestrzeni kosmicznej, tylko to słońce zapierdala, jest ognistą kulą, a my sobie wędrujemy wokół tego słońca, więc dlatego nie spotykamy innych rasów kosmitów, bo to jest jakby bardzo trudne do osiągnięcia, bo my jesteśmy w ciągłym ruchu, więc podróże w czasie też mogą istnieć, tylko że jak się podróżujesz w czasie, a nie w przestrzeni, to budzisz się martwy w przestrzeni kosmicznej.
Czy kiedyś budzisz się martwy w przestrzeni kosmicznej, to nie był jeden z naszych ulubionych tekstów?
Tak, ze Star Treka Dema.
Bo się ubudzisz martwy w przestrzeni kosmicznej.
Kiedyś się kurwa obudzisz martwy w przestrzeni kosmicznej.
Tak, to był tekst.
A propos przestrzeni kosmicznej, oglądałeś Get Out?
Get Out? Nie.
Oglądałeś Us?
Też nie. To jest to, co mówiłaś.
Jordana Peele'a.
Tak, nie.
Obejrzyj sobie Get Out, obejrzyj sobie Us, a przede wszystkim obejrzyj sobie Nope.
No,
nope
musisz mi.
Jest.
Nope.
Przesztos.
Muszę.
Dobrym filmem po prostu.
Muszę
wszystkie filmy Jordana Peele'a są dobre. Te wszystkie 3 horrory, które do tej pory zrobił. Mam nadzieję, że będzie robił horrory na zawsze, bo uwielbiam jego horrory. Ale Nope jest.
Muszę zrobić maraton filmowy. Jak, kurczę, tylko Horrendum potrafi iść od Morderczych Klaunów do kosmosu.
Tylko tak jeszcze szybko wspomnę, bo zrobiłyśmy sobie z Megan listę ponad 100 filmów, które chcemy obejrzeć. Na podstawie takich, wiesz, list, które są w internecie typu 100 filmów, które musisz zobaczyć przed śmiercią. 100 najlepiej ocenianych filmów przez krytyków, coś tam, czy jakieś tam Oscarowe i tak dalej. Chociaż w sumie jebać Oscary. Ale zrobiłyśmy sobie właśnie taką listę. I ostatnio obejrzałyśmy bardzo stary thriller Hitchcocka. I powiem ci, że to film, w którym nie ma żadnych efektów specjalnych, bo jest to bardzo stary film z lat 70., gdzie w mojej głowie lata 70. to jest 30 lat temu. Natomiast nie jest to 30 lat temu, już jak sobie tak pomyślisz. My się urodziliśmy prawie 30 lat temu, a to nie były lata 70. Ale powiem ci, że tak jak ten film wzbudził we mnie w jednym momencie poczucie takiego niesamowitego lęku, to powiem ci, że czasami żałuję, że teraz te wszystkie CGI i efekty specjalne są tak często używane, bo to jak napięcie można zbudować po prostu dobrym stworzeniem historii i jakby przedstawieniem postaci i zbudowaniem, nie wiem, czy jakąś tam muzyką, czy samą pracą kamery, to jest po prostu niesamowite. Ten film się nazywa Pokój na poddaszu? Czekaj.
Wiesz, co w obecnych horrorach brakuje? No, podstawy kinematografii, czyli...
Przepraszam, Okno na podwórze. Okno na podwórze. I to jest, przepraszam, ja mówię z lat 70. To jest film z 1954.
O kur...
Grace Kelly tam gra. Stary, jak nie wiem. Ale... Zajebisty.
Mówię, no, w horrorach, które teraz dostajemy, ludzie się skupiają na jumpscarach i na potworach i nie ma fajnego wątku fabularnego. No, ten remake tego był spoko, bo to był bardziej film przygodowy z elementami horroru.
Ale który remake?
To.
No,
ten najnowszy.
A czego?
Tego.
Ale czekaj, w tym wypadku to nie było, nie próbowałam być zabawna, tylko serio się zapytałam.
Bo to jest, na chwilę obecną to jest idealny przykład jakby dobrego horroru, bo to tak. Jest bardziej filmem przygodowym z elementami horroru.
Tak.
No tego brakuje.
Trochę komediowym
nawet. Ja nie chcę oglądać horroru dla strasznych rzeczy i dla strasznego klimatu. Ja chcę oglądać horror z dobrą fabułą i z dobrymi postaciami, kurde.
Bo jak są dobre postaci, to ci zależy na tym, żeby tym postaciom się nic nie stało i wtedy masz też lęk większy.
Dlatego mi się...
Bardzo wszyscy, jakby był bardzo duży poklask do tego filmu Smile. I w sumie był spoko.
Nie wiem, nie oglądałem, widziałem tylko akcję marketingową tego.
Był spoko, ale jakby nie byłam nim aż tak zachwycona, jak bardzo dużo osób.
Nie, ja byłem, jestem zachwycony tym Krzykiem Piątką, bo jednak to jest kontynuacja kultowego slashera, który został zrobiony bardzo dobrze i wszystkie cechy Krzyku zostały zachowane i podoba mi się ta scena, gdzie jest ta grupa nowych bohaterów i babka opowiada o tym, że remake slashera starego powinien zawierać i stare postacie i nowych bohaterów i pokazuje wszystko to, co jest właśnie w tym filmie, co nie? Ja mówię, a scena, gdzie bohaterka w piątej części ogląda film z drugiej części, który ogląda film na podstawie pierwszej części. To jest jedna z najlepszych scen, jakie widziałem w ogóle w filmach. Miałem taką bekę z tego, że zrobili ten sam żart.
Krzyk jest klasykiem gatunku po prostu.
Zrobili ten sam żart, który już był w dwójce, ale to tak spotęgowało komizm tego i żałuję, że ludzie myślą, że Krzyk jest robiony na poważnie, bo to jest beka z horrorów właśnie.
Tak, to prawda.
Jest to beka z horrorów, która jest śmieszna i głupia i momentami
straszna.
I momentami straszna,
to prawda. Dobra, kontynuuj o klaunach.
Zgubiłem scenariusz. Ukradli furzyści mi scenariusz.
Już nie wróżki irlandzkie, teraz to furzyści.
Furzyści, tak. To ikoną dzisiejszego odcinka nie są klauny, ludzie przebrani za klauni, tylko furzyści przebrani za klauni. Klauni, furzyści. Czy waszym... Proszę mi, jak mamy furzystów, którzy nas słuchają, czy macie w gronie swojego tej bańce włochatej, macie wilka, który się przebiera za klauna, to to jest bardzo ciekawa postać. Furzysta klaun.
Justyna odpala gogle.
Bym mógł użyć sztucznej inteligencji i wygenerować furzystę klauna, ale to może sobie zrobić później. Co?
Bardzo weź dużo. Wpisz sobie w Google Fairy Clown. Masz milion zdjęć. Milion po prostu artów, kostiumów z makijażem klaunów.
Ja pierdolę, ale to jest potężne community.
No jest, bo to jest gigantyczne community. I też, moim zdaniem bardzo jakby pokazuje to, jak jakiś mały odsetek twojego community może wyrabiać ci opinię, ponieważ z tego co wiem, statystycznie bardzo niewielki procent community furzystów jest skupiony na jakimś tam, wiesz, nie wiem, seksualnym aspekcie tego czy coś. Bardzo niewielki. A wiesz, jakie chodzą opinie generalnie, nie?
Tak. Nie, powiem tak, także... ja muszę zabrać się za... Muszę chyba zainwestować... kupię sobie za 800 maszynę do drukowania tych kubków. Znaczy, nadruków na kubki. Mhm. Bo ja chcę... Słuchacze, teraz naprawdę. Ja chcę mieć kubek z furzystą klaunem. To jest coś.
Ja chcę, żeby ktoś mi narysował moją fursonę. A jako, że wiem, że takie coś zajmuje dużo czasu i tak dalej, to nie mam na myśli jakiegoś arta, który komuś zajmie milion lat, bo nie oczekuję, że ludzie będą dla mnie za darmo robili arty, bo nie jestem tego typu osobą. Wiesz, typu, nie wiem, twój czas jest dla mnie darmowy, nie? Ale jeżeli ktoś ma ochotę zrobić taki mini sketch, to byłabym bardzo szczęśliwa.
Patrz na tego furzystę klauna. Jakbyś go spotkała w ciemnej alejce, jak ja bym go spotkał w ciemnej alejce, to ja bym miał zbroję obsraną.
Przecież... Tonight you!
Dlatego uwielbiam robić ten podcast, bo mogę odkrywać...
Wspaniale.
...aspekty internetu, które w normalnych okolicznościach bym...
Nie odkrywał.
Więc pozdrowienia dla wszystkich klaunofurzystów. Zostaliście ikoną tego odcinka. Wracając do zwykłych klaunów, bo tu już się godzina robi, a ja myślałem, że to będzie koniec. Gdzie ja skończyłem? Dobra, już nie będę trzeci raz czytał tego, że dzieci się boją klaunów i dzwonili na infolinię. Dobra, mordercze klauny pojawiły się masowo na całym świecie. Zaczynając w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, kończąc na Niemczech, Szwecji, czy też w Polsce. To, co mówiłem wcześniej. Śmieszne żarty przerodziły się w plagę morderczych klaunów oraz masową panikę ludzi. Jednak jak te wydarzenia miały wpływ na świat? To jest bardzo fajna ciekawostka, którą chcę wam przedstawić. Jak w skali głupia akcja pojawiania się masowo klaunów mogła wpłynąć na świat. I mam tutaj 5 ciekawostek, które wam przedstawię.
I teraz robimy cliffhanger, ponieważ muszę iść siku.
Dobrze.
Przerwa na reklamę.
Nie mam produktu do reklamowania. I miałem pytanie, czy możesz być klaunem i stać się furzystą, czy na przykład musisz być furzystą, żeby później być klaunofurzystą? Bo to są jakby dwa różne połączenia. Jak na początku jesteś furzystą i później stajesz się klaunem, to jesteś klaunem furzystą, ale jak na początku jesteś klaunem, a później stajesz się furzystą... Dobra, nie przedłużając tego. Justyna zostawia to bez komentarza.
Próbowałam wymyśleć coś mądrego, ale zupełnie nic nie przyszło mi do głowy.
Tak więc ciekawostki na temat tego, jak to wydarzenie wpłynęło na świat. McDonald w 2016 roku zrezygnował ze swojej maskotki Ronalda McDonalda, a jego wizerunek był usuwany z restauracji.
Wspaniale.
Dlatego
2016. Jedna dobra. Jak to jest, że z jakichś złych rzeczy wychodzą jakieś dobre.
Ale Ronald McDonald dostał posadę, jest kierownikiem w Centrum Uśmiechu. Nie wiem, co to znaczy. Robiłem kiedyś taką małą serię na temat ciekawostki Ronalda i McDonalda.
Znaczy Ronalda i McDonalda. Jego Ronald i jego alter ego McDonald.
On jest kierownikiem działu Centrum Uśmiechu, coś takiego.
Moim ulubionym, jedyne co mi się pozytywnie kojarzy z Ronaldem McDonaldem, jest moim ulubionym memem. To jest serial U nas w Filadelfii, Always Sunny. Ten, który lubię, z którego memy są w całym internecie. I masz tam postać, na którą mówią Mac, to jest jakby jego imię, powiedzmy, a ma na nazwisko McDonald, więc jest Mac McDonald. A potem jest odcinek w którymś tam kurwa sezonie, jeśli nie skłamię, może jakimś 8 czy coś, tak naprawdę bardzo późno. I ty przez cały czas myślisz, że Gostek ma na imię Mac McDonald. Po czym mają jakiś zjazd szkolny w taki wieżek, mają takie high school reunion czy coś takiego. I każdy ma plakietkę ze swoim nazwiskiem tam już gotową, żeby wziąć i wszyscy zaczynają mieć bekę, bo on nie chce wziąć tej plakietki. I okazuje się po tych wszystkich sezonach, że jego ojciec dał mu na imię Ronald i Gostek się po prostu nazywa Ronald McDonald. Dlatego mówią na niego Mac, bo sobie wybrał takie imię.
Ronald McDonald.
I jest odcinek, w którym, bo generalnie jego rodzice go nie kochają, on ma z tego powodu duży kompleks, jest odcinek, w którym mówi: mój tato mnie kocha! Ktoś mu odpowiada: twój stary nazwał ci po klaunie z McDonalda.
Kontynuując. Sklepy i szwalnie w USA, Kanadzie i w Nowej Zelandii dostały zakaz tworzenia i sprzedaży kostiumów klaunów.
Wow.
Jest... Kurwa, nie wiem, czy to jest dożywotny zakaz tworzenia kostiumów klaunów, ale jakby, żeby teraz zostać klaunem, to trzeba samemu uszyć sobie strój.
To ale takie... mega szkoda mi osób, których to była profesja, co nie?
Przepraszam, czemu to się...
Mariusz, który jeszcze godzinę temu mówił, że nie ma ochoty rozmawiać o plusach, teraz mówi o nich co 5 minut.
No, mam nadzieję, że zrozumiem, że to są tylko żarty. Że nie śmiejemy się z nich, tylko z nimi. Au. Przepraszam. Ja powinienem dostać jakiegoś, kurczę, bana na YouTube'a. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem.
Znaczy, ja cały czas powtarzam, że ja generalnie mega szacunek zawsze.
Dobra.
Nawet jest na filmiku moim, kiedy jeszcze nie wiedziałam w ogóle, co to jest za community. Nie wiem, czy pamiętasz, jak nagrywałam vloga na Spyrkonu, to sobie stał Gostek w kostiumie psa, tak, tam Filka, tak, a ja nie miałam żadnego pojęcia w ogóle. Myślałam, że to po prostu z jakiś, nie wiem, kurwa, animer. Nie wiedziałam w ogóle, o chuj chodzi. Podeszłam się do niego, przytuliłam, miałam takie fajne zdjęcie i na filmiku jest, jak się do niego tulę, a on zaszczekał na mnie. Jestem furry ally zawsze.
Teraz ludzie będą mieli bekę, bo to jest memowe ostatnio, Ohio.
Mój brat ma z tego bekę cały czas.
To jest na topie. Okręg szkolny w Ohio dał zakaz przebierania się za klauny w Halloween.
O.
Pracownicy parków rozrywki zostali poinstruowani, aby zdejmować wszystkie kostiumy i makijaże przed wyjściem z pracy.
No tak, ale to już dla bezpieczeństwa. Tak jak pamiętasz ten odcinek, w którym Gostek został zastrzelony tylko dlatego, że był strach przed duchem, a on miał biały kostium. To dla ich bezpieczeństwa.
Tak, dla ich bezpieczeństwa. Szaleństwo zabójczych klaunów było związane ze znacznym wzrostem sprzedaży kombinezonów klaunów w Glasgow, w Szkocji i w jego okolicach. Więc niektóre firmy zarobiły na tym.
Jak zawsze.
A niektóre dostały bana, że nie mogą tego sprzedawać. W Halloween niektórzy Florydyjczycy, ludzie z Florydy, nie będę łamał sobie języka, zdecydowali się na uzbrojenie podczas trick or treat.
Aha.
Czyli byli gotowi na mordercze klauny podczas Halloween.
Cukierek albo...
psikus. Wydarzenia z 2016 roku wpłynęły mocno w biznes prawdziwych klaunów oraz ich PR na świecie. Cyrki odnotowały znaczny spadek zysków ze sprzedaży biletów, a profesjonalni klauni mieli problem z zaufaniem społecznym.
No, a to jest smutne. To jest smutne, bo wyobraź sobie, że to jest twoja profesja przez całe życie i sobie robisz na urodzinach czy coś, nie? A to jest też taka kultura wieloletnia, przecież to jest taki stary zawód. I tak. Dla wielu osób to sprawiało im radość. Pewnie chodzili gdzieś po szpitalach do dzieci, czy na jakieś eventy. Jakie to smutne. Pojawia się taka grupa jakichś ćwoków, zaczyna trend i potem wszyscy z ciebie boją.
Tak, i tracisz renomę pozytywnego, szczęśliwego klauna, a jesteś tym smutnym, negatywnym z zakrwawionym nożem gdzieś po środku ciemnego lasu.
Ja nie wiem, jakim cudem o tym nie wspomniałam. Ja w ogóle totalnie zapominam o wszystkim. Pytałeś się mnie, co mi się strasznego przytrafiło, a ja o nic, wszystko było super. A wczoraj, oprócz tego ataku padaczki, którego byłam świadkiem, był jeszcze event dla dzieci, na którym właśnie były postacie w tych takich kostiumach, wiesz, tych takich wielkich, z takimi wielkimi maskami. I był tam, była myszka Miki, był, jak on ma, Woody z Toy Story, Woody? Woody z Toy Story. Był jakiś ten z Psiego Patrolu, ktoś tam jeszcze, Minionek, i wszystkie wybiegały na scenę i tak dalej, a ja byłam zamknięta w pokoju obok, do którego były otwarte drzwi i tam setapowałam stoły na następny event, który miał być po tym. I ja to wszystko słyszałam tym mikrofonem z tej sceny po prostu. Wyślę ci na Facebooku, jak się nagrywałam na Snapchacie, schowana za barem po prostu, jak tam te piosenki były w tle i jak ja po prostu dusza opuszcza moje ciało z każdą sekundą coraz bardziej. Będziesz mógł to wstawić. Ale właśnie a propos dzieci i strachu i tak dalej, faktem klaunów tam nie było, ale właśnie na koniec była jakaś postać, jakiś green gecko czy coś tam. I można było sobie z nim zrobić zdjęcie. I niektóre dzieci były zachwycone, nie? Niektóre dzieci, kurwa, się tak bały, że ja tam stałam, bo musiałam pilnować, żeby mi tych stołów nie rozpierdolił, więc tam stałam jak taki strażnik Teksasu przy tych stołach, nie? Żeby tam dzieci po mnie nie latały. I taka jedna dziewczynka, nie widziałam nigdy wcześniej, nigdy później takich paniki w dziecięcych oczach. I mama, nie chcesz sobie zrobić zdjęcia? Nie, z takim strachem, takiej się ręce trzęsły i tak stała się, trzymała nogi swojej mamy. To jest dopiero trauma. Mama, no czemu? Zrób sobie z nim zdjęcie i podnosi ją i daje ją do tego, kurwa, człowieka w tym kostiumie. Ona... No, także...
Ciężkie życie małego dziecka, kiedy chcesz ten uszczęśliwić i ożywiasz zabawkę. A później ta zabawka okazuje się straszniejsza w rzeczywistości niż na ekranie. To i to by było na tyle, no. Ja jakby cieszymy się, że dosłuchaliście nas do końca.
Gratulacje.
Masz jakieś ostatnie słowa, Justyna?
A, wow. Zanim zostaniemy odstrzeleni.
Tak, zanim zostaniemy medialnie uciszeni.
Nie wiem. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody. To moje ostatnie słowa.
No dobrze.